Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI zachęcił wiernych, by kierowali się w życiu przykładem świętych.
Stolica Apostolska apeluje o powrót do podstawowych praw etyki biznesu.
W kraju i na obczyźnie Polacy odwiedzają cmentarze.
1 listopada witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
W jednej uroczystości Kościół czci dzisiaj wszystkich świętych. Do radości tego dnia papież nawiązał podczas modlitwy Anioł Pański. Podobnie jak różnorodność roślin i kwiatów w ogrodzie botanicznym może wręcz zdumieć człowieka, kierując myśl ku wyobraźni Stwórcy, tak samo staje on w zadziwieniu, patrząc na spektakl świętości. Świat jest niczym ogród, w którym Duch Boży z godną podziwu fantazją wzbudził rzesze świętych z różnych języków, ludów, kultur, różnego wieku i pozycji społecznej, powiedział papież.
Ognuno è diverso dall'altro.
Każdy jest inny od drugiego, z niepowtarzalną osobowością i własnym duchowym charyzmatem. Wszystkich jednak cechuje pieczęć Jezusa, czyli odcisk Jego miłości poświadczonej krzyżem. Wszyscy przebywają w radości, świętując bez końca. Jednak osiągnęli to tak jak Jezus, przechodząc przez trudy i próby, podejmując własną cząstkę ofiary, po to, aby uczestniczyć w chwale zmartwychwstania.
Papież życzył, by odczuwane przez wiernych pragnienie nieba pomogło przezwyciężyć wszelkie trudności, lęki i niepokoje codzienności.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Wspominamy dzisiaj tych wszystkich, którzy nadzieję pokładali w Bogu i uświęcili dzień, podobnie jak On jest święty. Ich przykład umacnia nas w drobnym życiu, ich słowa nas pouczają, a wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę. Serdecznie Wam błogosławię.
Benedykt XVI pozdrowił także obecnych na placu świętego Piotra uczestników pierwszego maratonu wszystkich świętych. Urządziła go w Rzymie Fundacja Ksiądz Bosko na Świecie. Patronat nad imprezą objęły Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Włoski Komitet Olimpijski, organizacje sportowe oraz rzymskie władze administracyjne. Dla uczestników przygotowano dwie trasy, wyczynową i rekreacyjną. Pierwsza miała ponad 16 kilometrów i połączyła cztery papieskie bazyliki: Watykańską, Laterańską, Matki Bożej Większej i Świętego Pawła za murami. Maraton Wszystkich Świętych miał cele dobroczynne. Dochód przeznaczono na salezjańskie misje w Demokratycznej Republice Konga.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Trzeba powrócić do podstawowych praw etyki biznesu, aby system finansowy na nowo stał się wiarygodny dla ludzi powierzających mu swoje oszczędności, powiedział na forum ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Celestino Migliore uczestniczył w dyskusji panelowej Zgromadzenia Ogólnego na temat kryzysu finansowego. Stolica Apostolska, powiedział watykański dyplomata, podziela zdanie tych, którzy uważają, że przyczyną kryzysu jest brak integralnych i skutecznych systemów kontroli, a także powszechna dziś niechęć do jakichkolwiek form dozoru. Prawdziwe przyczyny kryzysu są jednak jeszcze głębsze. Nie wynikają jedynie z błędów natury technicznej, lecz mają podłoże etyczne. Są skutkiem zapomnienia o podstawowych prawach etyki biznesu.
Kredyty są czymś niezbędnym, przyznał arcybiskup Migliore. Trzeba jednak zapewnić, aby spełniały swą funkcję. Jest nią rozwój produkcji, a w żadnym wypadku nie spekulacja. Jeśli ukrywa się ryzyko niespłacenia długu, kredytobiorca staje się prawdziwym oszustem i złodziejem w stosunku do oszczędzających. A tymi ostatnimi są na ogół emeryci, rodziny, małe firmy, zwykli ludzie, dla których oszczędności są ważnym źródłem utrzymania. Z tego względu niezbędna jest przejrzystość systemu finansowego, tak aby ludzie wiedzieli, co dzieje się z ich oszczędnościami. Wymaga to nie tylko skutecznych systemów kontroli, ale również wysokich standardów etycznych w świecie finansowym.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej zwrócił też uwagę na swoisty brak równości wobec prawa. Nierzadko państwa przeprowadzają bardzo rygorystyczne kontrole na szczeblu konsumenckim, a na wyższym poziomie gospodarczym bywają natomiast bardziej pobłażliwe. Podsumowując, arcybiskup Celestino Migliore zauważył, że obecny kryzys będzie musiał prowadzić do zmiany stylu życia i konsumpcji wszystkich obywateli. Trzeba promować oszczędzanie, wzmacniać kapitał produkcyjny i inwestować w rozwój osobowy. Przemawiają za tym nie tylko względy finansowe, ale również ekologia i sprawiedliwość względem przyszłych pokoleń.
Wkład katolickiej nauki społecznej w rozwiązywanie problemów świata azjatyckiego stanowi motyw przewodni podróży kardynała Renato Martino do Korei. Podczas spotkania w Seulu z biskupami oraz premierem i ministrem spraw zagranicznych przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax zaprezentuje kompendium nauki społecznej Kościoła. Drugim etapem azjatyckiej podróży hierarchy będzie Tajlandia. W Bangkoku kardynał Martino poprowadzi obrady Panazjatyckiego Kongresu Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.
Z inicjatywy świeckich katolików w Stanach Zjednoczonych powstał Instytut Solidarności. Jego celem jest dostarczanie rzetelnych informacji na temat kandydatów ubiegających się o stanowiska rządowe kluczowe dla życia publicznego. Aktualnie na stronie internetowej Instytutu najwięcej miejsca poświęcono kandydatom ubiegającym się o fotel prezydencki w wyborach 4 listopada.
Podczas jednej z najważniejszych elekcji prezydenckich naszych czasów wyborcy powinni posiadać więcej informacji niż kiedykolwiek przedtem, powiedział Jill Reif, jeden z pracowników Instytutu. Za pośrednictwem prostego w obsłudze, zawierającego jednak wiele informacji portalu internetowego, Instytut pragnie dotrzeć przede wszystkim do ludzi wierzących. Można tam sprawdzić rekord dotychczasowych głosowań poszczególnych kandydatów w kongresie, a także zapoznać się z ich oświadczeniami wydanymi w ważnych kwestiach społecznych. Wiele zainteresowania wśród katolików wzbudza ta część witryny, dzięki której można sprawdzić stanowisko kandydatów w kluczowych dla wierzących kwestiach, takich jak aborcja, badania nad komórkami macierzystymi z użyciem embrionów ludzkich, klonowanie człowieka, eutanazja. Jak twierdzi Reif, Instytut Solidarności jest kamieniem milowym w informowaniu wierzących równocześnie o ich wierze, jak i kwestiach społeczno-politycznych. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Sąd Najwyższy Dominikany potwierdził, że obowiązujący w tym karaibskim kraju konkordat ze Stolicą Apostolską jest zgodny z konstytucją. Tym samym oddalono skargę jednej z działających tam grup protestanckich, która próbowała zakwestionować tę międzynarodową umowę jako łamiącą prawa ponad 2 milionów ewangelików żyjących w tym kraju. W sentencji Trybunału podkreślono, że konkordat nie łamie wolności kultu ani ustanawia przywilejów dla nikogo, choć katolicyzm uznaje za wyznanie większościowe w Dominikanie.
Pastor Domingo Paulino Moya, który złożył zaskarżenie w imieniu grupy o nazwie Jezus, Zdrowie i Życie, uznał, że wyrok jest niedopuszczalny i łamie prawa człowieka. Nie wykluczył odwołania się do instancji międzynarodowych, w tym do ONZ. W odpowiedzi kardynał Nicolás de Jesús López Rodríguez zwrócił uwagę, że konkordat jest wyłączną umową między dwoma suwerennymi podmiotami, jakimi są państwo i Stolica Apostolska. Zaskarżenie go wobec organizacji międzynarodowych świadczyłoby o ignorancji protestantów, dodał arcybiskup Santo Domingo.
Wietnamskie władze szykują pokazowy proces katolików z parafii Thai Ha, którzy publicznie domagali się zwrotu zagrabionych przez państwo terenów parafialnych. Jak podaje agencja informacyjna Eglise d'Asie, w Hanoi trwają przepychanki między prokuraturą a sądem. Sąd, wbrew wietnamskiemu prawu, jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy odrzucił oskarżenie przygotowane przez prokuratora, ponieważ w jego przekonaniu jest ono zbyt lekkie. Ogranicza się bowiem jedynie do zakłócania porządku publicznego. Zdaniem wietnamskich katolików za tym bezprecedensowym odrzuceniem aktu oskarżenia mogą stać naciski władz partyjnych, niezadowolonych, że protestującym katolikom nie udało się dowieść poważniejszych przestępstw. W związku z decyzją Trybunału Ludowego wszyscy oskarżeni zostali poddani kolejnym przesłuchaniom.
Wspólnota kościelna w Amanie, przedstawiciele władz jordańskich oraz franciszkanie z kustodii Ziemi Świętej pożegnali zmarłego ojca Michele Piccirillo, wybitnego archeologa i wykładowcę. Po mszy, której przewodniczył łaciński patriarcha Jerozolimy arcybiskup Fuad Tual, trumna z ciałem zmarłego franciszkanina została złożona w grobie na górze Nebo w Jordanii.
Odszedł do wieczności ojciec Michele Piccirillo, wielki syn kustodii Ziemi Świętej. Po kilkumiesięcznej walce z chorobą nowotworową zmarł 26 października w szpitalu we Włoszech. Ojciec Piccirillo kochał Jerozolimę, gdzie wykładał historię i geografię biblijną na franciszkańskim Fakultecie Nauk Biblijnych i Archeologii. Drugą jego miłością była Góra Nebo i wykopaliska archeologiczne w Jordanii, które angażowały całe jego serce, umysł i siły. Abuna Michele, franciszkanin z Jerozolimy, był najwyższym autorytetem w dziedzinie archeologii chrześcijańskiej w Ziemi Świętej w Jordanii. Ojciec Piccirillo został pochowany na wzgórzach Moabu przy sanktuarium Mojżesza na Górze Nebo. Jego dynamizm, determinacja i wiara były podobne do tych, jakimi charakteryzował się biblijny Mojżesz. Z Betlejem dla Radia Watykańskiego ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Polacy we Włoszech tradycyjnie odwiedzali dziś wojenny cmentarz na Monte Cassino. W południe Eucharystii przewodniczył tam kardynał Stanisław Dziwisz. Koncelebrowali m.in. biskup Jan Zając oraz rektor Kościoła Polskiego w Rzymie, ksiądz Paweł Ptasznik.
Ksiądz kardynał wygłosił homilię, w której podkreślił wielkość ofiary tych, którzy spoczywają na cmentarzu na Monte Cassino, stwierdzając, że jest to również wyzwanie i zobowiązanie dla nas, abyśmy przekazywali ich dzieło Polsce nie tylko słowem, ale odpowiedzialnością. Przed mszą świętą ksiądz kardynał złożył krótką wizytę opatowi Monte Cassino, podziękował benedyktynom za opiekę nad tym cmentarzem, za to, że starają się zawsze gościnnie przyjmować tam Polaków. Po mszy świętej zostały złożone kwiaty przez pana ambasadora Rzeczpospolitej przy państwie włoskim i przez panią ambasador przy Stolicy Apostolskiej. Także delegacja władz miejskich i władz wojskowych Monte Cassino złożyła swoje wieńce. Wielu ludzi przywiozło ze sobą znicze i kwiaty, które zostały złożone zarówno przy grobie generała Andersa, jak i przy poszczególnych grobach na cmentarzu.
Polską mszę sprawowano także po południu na rzymskim cmentarzu Prima Porta. Natomiast jutro, czyli w dzień zaduszny, zostaną odprawione msze święte na cmentarzach wojennych w Loreto o 10, a w Bologni i Casa Massima o godzinie 11.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Przed każdym człowiekiem stoi zadanie uświęcania się, przypomniał prymas Polski, kardynał Józef Glemp. Przewodniczył on mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach.
Jest przed nami zadanie uświęcenia i to w każdych okolicznościach. Nie ma bowiem na ziemi takiej sytuacji, w której by człowiek nie mógł się uświęcać. Im trudniejsze warunki są, im cięższy krzyż, wydaje się, że tym bliższy jest dostęp do świętości i do wejścia w podwoje niebios.
Po mszy świętej prymas Polski poprowadził procesję alejkami cmentarza Powązkowskiego. W całej Polsce na cmentarzach trwają kwesty na renowację zabytkowych nagrobków. Na przykład w Łomży od 1984 roku z inicjatywy zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej zbierane są pieniądze na ratowanie tamtejszej nekropolii.
Ten stary cmentarz to było w Chaszczach, zagubione, zniszczone i w ogóle było jakieś takie sponiewierane. W tej chwili zaczyna to pięknym jakimś innym światłem dawać przykład. A poza tym jest stary, a jest nowy. No i teraz chrońmy to resztę, która została, dajmy jakiś tam drobny grosz.
Cmentarz łomżyński jest jednym z najstarszych w Polsce, liczy 211 lat. Ta najbardziej znana kwesta odbywa się oczywiście na stołecznym cmentarzu Powązkowskim. Po raz 34 pieniądze na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników zbierają znani artyści i dziennikarze.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.